Chwała Bogu naszemu, że nas dzisiaj na tym miejscu znów zgromadził. Mogliśmy śpiewać Panu z radością, na chwałę mogliśmy wyznawać Jego wielkie i święte imię. Cudownie jest śpiewać Bogu naszemu na chwałę, bo Słowo Boże mówi, że Bóg jest zawsze obecny w chwałach swojego ludu. A więc dzisiaj Bóg jest wśród nas. Amen? Chwała naszemu Panu. Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Mateusza 20 rozdział od 1 do 23 wersetu czytamy. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedłszy około godziny trzeciej, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie. Więc rzekł do nich, idźcie i wy do winnicy, a ja co się należy wam zapłacę. I oni poszli. Znowu o 6 i 9 godzinie wyszedł, czynił tak samo. A wyszedłszy około 11, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich, dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to, nikt nas nie najął. Mówi do nich, idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego, zwołaj robotników, daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli tedy najęci o godzinie 11 i otrzymali po denarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej. Lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on odrzekł jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie jest dozwolone mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawisne, dlatego iż ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi, pierwsi ostatnimi. A Jezus, mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął 12 uczniów na osobność i w drodze rzekł do nich. Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie. I zasądzą go na śmierć i wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego podniesie się z martwych. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. On zaś powiedział jej, co chcesz? Rzecze mu, powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. A Jezus odpowiadając rzekł, nie wiecie, o co prosicie dla siebie. Czy możecie wypić kielich, który ja pić będę? Mówią mu, możemy. Mówi im, wprawdzie kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy nie moja to rzecz, lecz ojca mego, który da to tym, którym zostało przez niego przygotowane. W Rzymian 9 rozdziale jeszcze 16 i 21 wersety tu powiedziane jest tak, a zatem nie zależy to od woli człowieka ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił, albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A więc zobaczmy pewien obraz, który zostaje przez Jezusa przekazany uczniom, przekazany w zasadzie wszystkim ludziom, i zapisane też zostało to dla nas, abyśmy wiedzieli, jaki jest ten przekaz, abyśmy wiedzieli, że to jest coś ważnego, co Jezus Chrystus powiedział, bo powiedział, podobne jest królestwo. I podał ten przykład, konkretny przykład. Cóż to takiego jest w podobieństwie do Królestwa Bożego, co tutaj przeczytaliśmy w tym fragmencie. Zobaczmy, że Jezus Chrystus podkreśla tak bardzo wyraźnie, a kiedy nastał wieczór, powiedział właściciel winnicy do swojego zarządcy, zgromadź robotników i oddaj im zapłatę. Zacznij od ostatnich, a skończ na pierwszych. Widzimy, coś szczególnego jest, co jest podobieństwem do Królestwa Niebios, do Królestwa Bożego, prawda? A więc najpierw ostatnim, a później pierwszym. Jest jakaś kolejność tutaj podkreślona i to bardzo wyraźnie i ona ma znaczenie. Oddaj im. Słowo Boże bardzo wyraźnie tutaj mówi, greckie słowo tutaj użyte mówi dać, oddać, zapłacić, rozliczyć. Więc coś ważnego jest w tym, że jeśli pracujemy dla naszego Pana, to mamy swoją zapłatę. Godzien jest robotnik zapłaty swojej, Jezus Chrystus powiedział, prawda? A więc Słowo Boże wszędzie mówi, jak pracujesz dla Pana, to będziesz miał Boże błogosławieństwo, będziesz miał Boże prowadzenie, będziesz miał Bożą opiekę. A więc zobaczmy, my jesteśmy zdani na Boga, nie na samych siebie. Nie jesteśmy zdani na lekarzy, nie jesteśmy zdani na pracowników w biurze, nie jesteśmy zdani na urząd miejski, jesteśmy zdani na Boga, prawda? A więc wszystkie rzeczy, które się dzieją się ze względu na Boga. Więc jeśli coś w życiu tym potrzebujesz, a przeciwnicy są przeciwko nam, przeciwnicy są po to, ażeby stawiać nam opory, żeby stawiać nam pewne przeszkody, tak samo i szatan. Czytamy taki fragment Słowa Bożego, gdzie Jezus Chrystus do Piotra mówi, oto szatan wyprosił sobie, prawda? Tak jest w naszym tłumaczeniu podane. A w oryginale jest powiedziane, że szatan wymusił, aby was przesiać jak pszenicę. Wymusił po prostu. Czyli inaczej mówiąc, szatan uzasadniał przed obliczem Bożym, że trzeba doświadczyć tego człowieka, trzeba doświadczyć tych wszystkich uczniów, czy się okazuje, że oni służą Tobie, czy ze względu na coś Tobie służą, prawda? Zobaczmy, kiedy jakiś człowiek dostaje od nas jakieś prezenty, a później chcemy, żeby coś zrobił, wtedy się dopiero okazuje, czy był szczery, czy nie, prawda? Bo się okazuje, że czasami dajemy, a później o coś nawet drobnego poprosimy i nie ma wykonania. Absolutnie nie ma wykonania. I tak samo Bóg, jeśli ty robisz coś, pracujesz dla Pana, dostajesz od Boga nagrody, dostajesz od Boga błogosławieństwo, dostajesz od Boga pomoc. I tak na przykład zachorujesz, modlisz się do Boga i co Bóg czyni? Uzdrawia, prawda? I później, jak już zachorujesz kolejny raz, to już jakby uważasz, że to jest taka konieczność Boża, że Bóg po prostu musi ciebie uzdrowić. Czy Bóg musi ciebie uzdrowić, czy Bóg może ciebie uzdrowić? Może ciebie uzdrowić? Uzdrowi ciebie? No wierzymy, że nas uzdrowi, prawda? Ale jeśli uzdrowienie nie przychodzi, charakterystyczną cechą u człowieka jest, że będzie narzekał. Będzie narzekał, będzie wyrzucał, będzie miał pretensje. I tutaj właśnie w podobieństwie do Królestwa Bożego jest przytoczony ten konkretny przykład. Jeden dostał, drugi dostał, trzeci dostał, czwarty dostał, każdy dostał, ale dostał po denarze. I już trzeba ponarzekać na Boga, dlaczego ja mam taki sam samochód jak sąsiad. Przecież ja jestem dzieckiem Bożym, nie? Ja jestem sługą Bożym, prawda? Więc mi się należy coś bardzo szczególnego, prawda? Szczególne mieszkanie, szczególny samochód, szczególna żona, szczególne dzieci. Wszystko powinno być dla mnie szczególne, bo jestem sługą Bożym, prawda? Amen? No coś nie mówicie amen. Kochani, ludzie tacy są. Naprawdę ludzie tacy są. My musimy to w sobie zwalczać, przeciwstawiać się temu, nakazać swojemu umysłowi, żeby myślał po Bożemu, żeby myślał tak, jak Pismo Święte mówi, żebyśmy my chodzili przed obliczem Bożym tak, jak się Jemu podoba. A więc w Nowym Testamencie to słowo dać, oddać najczęściej występuje w kontekście Boga i Jego zapłaty. Ono najczęściej występuje. W Mateusza 18, rozdziale 25, 26, 27 wersecie czytamy, rzecze Piotr, owszem, a gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus mówiąc, jak ci się wydaje, Szymonie, od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych? A on rzekł, od obcych. Na to Jezus, zatem synowie są wolni. Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz stater. Tego zabierz i oddaj za mnie i za siebie. Oddaj za mnie i za siebie. Widzimy? Chodziło o to, że słudzy świątyni zapytali Piotra, czy wasz mistrz, czy wasz nauczyciel płaci tą opłatę taką, pogłówne tak zwane, czyli od głowy, od obecności w świątyni. Czy on płaci to, czy płaci ten podatek? Piotr no, odpowiedział, no owszem, tak powinno być, nie? I zanim powiedział to Jezusowi, Jezus Chrystus go uprzedza. Jezus Chrystus słyszał to pytanie, które ci słudzy zadawali Piotrowi i pyta się, czy od synów pobiera się podatek, czy od obcych? Piotr mówi, no od obcych, no czyli my jesteśmy wolni. Ale, i teraz Słowo Boże mówi, oddaj. Nie daj, tylko oddaj. Po prostu, jeżeli coś takiego jest, więc ty masz oddać, masz wykonać to, co do ciebie należy. I tak samo Bóg odczuwa to, że jeśli jesteś Jego sługą, to Bóg się musi tobą zaopiekować. Musi ci oddać to, co ci się należy. Ale to nie ty masz wymóc na Bogu, bo tym, który wymaga coś na kimś, to jest właśnie szatan. Bo to on wymógł, żeby przesiać jak pszenicę, prawda? A więc on zawsze chce wymóc coś na Bogu, żeby no, jakby pójść za Bożymi słowami. I on cytuje Słowo Boże, no kogo miłuje, tego chłoszcze, prawda? I będzie cytował Słowo. Dlatego jeśli ty jesteś dzieckiem Bożym i jeśli Bóg ciebie kocha, no to Boże, czemu go nie uderzysz parę razy? No przecież trzeba wychować go, zobacz jak on postąpił. A to już inna sprawa, że to diabeł go do tego namówił, ale on po prostu tutaj no jakby na straży Słowa Bożego stoi, prawda? Szatan zawsze wypowiada się słowami z Pisma Świętego, bo inaczej nikt by go nie słuchał. Z tego świata Bożego nikt by go nie słuchał. A tak, on się wypowiada Słowem Bożym i ty musisz dać odpór również Słowem Bożym, prawda? A więc bądźmy wyćwiczeni w Bożym Słowie, abyśmy czynili to, co Słowo Boże wyraźnie nam mówi. Jeśli Słowo Boże gdzieś mówi daj, to daj, a jeśli gdzieś Słowo Boże mówi oddaj, to oddaj. My nieraz łączymy te rzeczy i mówimy tak, dajemy dziesięcinę, dajemy ofiary, dajemy jałmużnę, prawda, dajemy. A Słowo Boże wyraźnie mówi, że jałmużny i inne ofiary dajemy, a dziesięcinę oddajemy, prawda? Czyli musimy pewne rzeczy przestrzegać i zwracać na nie uwagi, co Bóg na ten temat mówi. A więc bądźmy precyzyjni, jeśli chodzi o Słowo Boże. A kiedy przyszli ci, którzy byli zatrudnieni jako pierwsi, myśleli, że więcej wezmą, ale i oni wzięli po denarza. Kiedy go otrzymali, szemrali przeciw gospodarzowi. A więc zwróćmy uwagę, że Bóg przez Jezusa Chrystusa, swojego Syna, zwraca nam uwagę, że my nie możemy szemrać. Szemranie jest czymś, co jest absolutnie przeciwko woli Bożej. I Słowo Boże nam pokazuje na przykładzie narodu izraelskiego bardzo wyraźnie. To greckie słowo skarżyć się, szemrać, narzekać, to jest w Pięcioksięgu słowo związane wyłącznie z szemraniem Izraela, które wiązało się z brakiem wiary oraz podważaniem słuszności decyzji Boga. Ja mam tutaj przykłady i te przykłady są bardzo znamienne. Jeden z tych przykładów, dłuższy fragment przeczytam, ale Duch Święty mnie mocno pobudził, żebyśmy to przeczytali sobie i uważnie zwrócili na to uwagę. Kilka miejsc takich przeczytam ze Starego Testamentu. Druga Mojżeszowa, 17 rozdział, 3 werset mówi, ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciw Mojżeszowi, mówiąc, czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci nasze, dobytek nasz o śmierć z pragnienia? Narzekają, widzimy? Czwarta Mojżeszowa, 11 rozdział, 1 i 2 werset mówią tak. Ale gdy lud zaczął utyskiwać, czyli szemrać, przed Panem na swoją niedolę i Pan to usłyszał, wtedy zapłonął jego gniew i zapalił się wśród nich ogień Pana i pochłonął skraj obozu. Rzecz się zaczęła dziać. I drugi werset mówi, wówczas lud zaczął krzyczeć przed Mojżeszem, a Mojżesz pomodlił się do Pana i ogień wygasł. Była to zaraza, która zaczęła iść i zaczęła dziesiątkować naród izraelski. A więc zobaczmy, że Bóg bardzo srogo podchodzi do narzekania. A zaraz powiemy też i o innych narzekaniach, ale też zwrócimy uwagę na to, jak my się ustosunkowujemy do różnych sytuacji życiowych i co Bóg na to. W 4 Mojżeszowej, 14 rozdziale 27 do 29 mówi tak. Jak długo jeszcze będzie ten zły zbór szemrać przeciwko mnie? Słyszałem bowiem szemranie synów izraelskich, z jakim występują przeciwko mnie. Czy przeciwko Bogu oni szemrali? Nie, oni szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. A zobaczmy, co Bóg mówi. Szemrali przeciwko mnie. Powiedz im więc, jako żyję, mówi Pan, uczynię wam tak, jak mówiliście wobec mnie. Na tej pustyni legną wasze trupy i wszyscy zapisani spośród was w pełnej liczbie od 20 roku życia wzwyż, wy, którzy szemraliście przeciwko mnie. Zobaczmy, Słowo Boże wyraźnie mówi, że oni nie wejdą do ziemi obiecanej, dlatego że szemrali, dlatego że narzekali na Boga, a występowali przeciwko sługom Bożym. I dłuższy fragment w tej chwili przeczytamy z 4 Mojżeszowej, 17 rozdział, od 6 do 28. Ciekawa rzecz. Zobaczmy, to było szemranie narodu izraelskiego. No i po prostu zaraza przyszła, ogień Pana zapłonął, zaczęli ginąć, więc co? No, zaczęli do głowy po rozum iść i podjęli właściwą decyzję. Nazajutrz, po tym wydarzeniu, o którym czytaliśmy, nazajutrz znowu cały zbór synów izraelskich szemrał przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, mówiąc, wyście spowodowali śmierć ludu Pana. Czyli tamtą całą sytuację, w której przyszło to Boże dotknięcie i ginąć zaczęli Izraelici, to spowodował Mojżesz i Aaron. A to właśnie Mojżesz pomodlił się i wygasła ta zaraza. I ogień Pana zgasł, prawda? Zobaczmy. A oni występują znów na następny dzień. I teraz zobaczmy, jaka jest sytuacja z narodem izraelskim. A gdy zbór zgromadził się przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Aaronowi, i gdy zwrócili się ku namiotowi zgromadzenia, oto okrył go obłok i ukazała się chwała Pańska. A Mojżesz i Aaron przyszli przed namiot zgromadzenia. Wtedy przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Usuńcie się spośród tego zgromadzenia, a ja ich zniszczę w mgnieniu oka. Oni zaś padli na swoje twarze. Widzimy? Oni nie usunęli się, nie posłuchali Boga. Zdaje się, na przekór Bogu powiedzieli. Usuńcie się, ja w mgnieniu oka zniszczę ten naród. A oni padają wśród tego narodu na twarz swoją przed Bogiem. I rzekł Mojżesz do Aarona, tak wyobrażam sobie, leżą twarzą do ziemi, nie? Mojżesz przechyla głowę i do Aarona mówi, co on do niego mówi? Weź kadzielnicę, włóż w nią ogień z ołtarza, nasyp kadzidła, udaj się śpiesznie do zboru i dokonaj na nich przebłagania, gdyż Pan rozgniewał się i zaczęła się plaga. Aaron wziął kadzielnicę, czyli wstał szybciutko, poszedł po kadzielnicę, jak mu powiedział Mojżesz, i pobiegł w sam środek zgromadzenia, gdzie już zaczęła się plaga wśród ludu. Nasypał kadzidła, dokonał przebłagania za lud, stanął między umarłymi i żywymi. I plaga została powstrzymana. Żeby plaga dalej szła, to najpierw musiałby umrzeć Aaron. Widzimy, w jakim punkcie on stanął, że zaraza poszłaby prosto na niego, i wtedy dalej, nie? Ale dzięki temu, że uczynił to, co nakazał mu Mojżesz, plaga zatrzymała się, została powstrzymana. Zmarłych od tej plagi było 5 osób. 14 800 oprócz tych, którzy poginęli w związku ze sprawą Koracha, kiedy ziemia się otworzyła i wpadli. A to było chwilę wcześniej. Widzimy, co się dzieje? A więc plaga została powstrzymana i przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Przemów do synów izraelskich i weź od nich po lasce od każdego rodu, od wszystkich książąt szczepów, więc 12 lasek. Imię każdego napisz na jego lasce. Imię Aarona zaś napisz na lasce Lewiego, ponieważ ma być po jednej lasce od naczelnika rodu. Połóż je potem w namiocie zgromadzenia przed skrzyną świadectwa, gdzie się wam objawiam, zakwitnie laska tego męża, którego sobie wybiorę i uśmierzę przed sobą to szemranie synów izraelskich, w którym oni uskarżają się na was. A gdy Mojżesz przemówił do synów izraelskich, a wszyscy ich książęta dali mu laski, po jednej lasce na jeden ród, razem więc 12 lasek, laska Aarona była między ich laskami, Mojżesz położył laski przed Panem w namiocie świadectwa. Gdy nazajutrz wszedł Mojżesz do namiotu świadectwa, oto kwitła laska Aarona z domu Lewiego. Wypuściła pączki, wydała kwiat i dojrzałe migdały. W ciągu jednej nocy. Widzimy? Możliwe jest coś dla Pana? Czy nie jest możliwe? Wszystko jest możliwe. I teraz zobaczmy, co dalej. Wtedy Mojżesz wyniósł wszystkie laski sprzed Pana do wszystkich synów izraelskich. Oni je obejrzeli, każdy wziął swoją laskę. I rzekł Pan do Mojżesza, odnieś z powrotem laskę Aarona przed skrzynię świadectwa, aby się zachowała jako znak dla buntowników, aby ustało ich szemranie na mnie i aby oni nie poginęli. Mojżesz postąpił, jak mu nakazał Pan, tak postąpił. Wtedy synowie izraelscy rzekli do Mojżesza, no już teraz rozumiemy wszystko, już się nie będziemy buntować, tak? Patrzmy, co powiedzieli. Oto konamy, giniemy, wszyscy giniemy. Ginie każdy, kto zbliża się do przybytku pańskiego. Czy mamy doszczętnie zginąć? Nie wygląda to wam na szemranie? Widzimy, jaki jest człowiek? Zobaczmy, jaki jest człowiek. My oczywiście jesteśmy inni. Jesteśmy zupełnie innymi ludźmi. W Nowym Testamencie ta sprawa przedstawiona jest również, no i zupełnie inaczej wygląda. Na przykład w Nowym Testamencie słowo to, po pierwsze, związane jest z szemraniem faryzeuszy. Łukasz 5,30. Szemrali faryzeusze i ich uczeni w piśmie, mówiąc do uczniów jego, dlaczego z celnikami i grzesznikami jecie i pijecie? Poszedłeś czy poszłaś do kogoś, bo ktoś ciebie zaprosił na obiad, a inni na przykład ze zboru mają do ciebie pretensje. Dlaczego do tej osoby poszedłeś? No jak mogłeś pójść do takiej osoby? Przecież to się nie godzi. Trzeba się inaczej zachowywać. Albo nie taki krawat założyłeś. Już ludzie pokazują ciebie, patrz jaki on krawat założył. No patrz jaki. No. Można znaleźć przyczynę do narzekania absolutnie wszędzie, w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach. Absolutnie w każdych okolicznościach. No ale to byli faryzeusze, tacy źli faryzeusze. A więc po drugie, to słowo jest związane z niewierzącymi w Jezusa Żydami. Jana 6, 41, 43 do 44. Wtedy Żydzi szemrali przeciwko niemu, iż powiedział, ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. 43. Wtedy Jezus odpowiedział i rzekł im, nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec. Widzimy? Jezus Chrystus bardzo wyraźnie, jakby nie odpowiada im na pytanie, dlaczego nazwałeś swoje ciało chlebem do jedzenia? Tylko mówi, nikt nie przyjdzie, dopóki go nie pociągnie ojciec. Inaczej mówiąc, nikt z was na tym miejscu nie będzie i nie będzie słuchał Bożego Słowa i nie będzie przyjmował Bożego Słowa, jeśli Ojciec Niebiański cię nie pociągnie. Jeśli ciebie nie pociągnie Duch Święty, to nic z tego. Nic z twojego chrześcijaństwa. Ty musisz po prostu przyjść do Jezusa Chrystusa, a Duch Święty musisz pozwolić, aby stąpił na ciebie, aby wszedł do twojego serca i aby rozszerzył twój umysł, żeby rozszerzył twoje możliwości rozumienia. Jeśli nie dasz się skorygować Duchowi Świętemu w swoim życiu, to nic z twojego służenia Bogu nie wyjdzie. Absolutnie nic. Będziesz pojmował cię w sposób cielesny. Po cielesnemu będziesz myśleć, po cielesnemu będziesz działać. Cielesne twoje uczynki będą, cielesne twoje pożądliwości będą. Naród izraelski zaczął szemrać, bo pożądliwości były w nich. Przeczytajcie sobie całe te rozdziały, które ja tylko w części czytałem, a zobaczycie, tam jest wyraźnie powiedziane. I wystąpiła pożądliwość w sercach Izraelitów. I wtedy zaczęli to pragnąć, tamto pragnąć. Oni zaczęli wspominać Egipt, że dużo lepiej było w Egipcie. Czy dzisiaj nie ma wśród nas takich ludzi, którzy myślą, a po co ja do Jezusa Chrystusa przyszedłem? Teraz mam tylko kłopoty. Bo przedtem jakoś to życie sobie szło, a teraz co? Zachoruję, modlę się i nic. Zachoruję, modlę się i znów nic. I znów nic. I w sobie w końcu myślą, no w świecie było lepiej. Czy Izraelici nie doszli do takich wniosków? Dokładnie tak. W świecie mogłem sobie pewne rzeczy zakombinować, załatwić. Tutaj wierzący człowiek nie mam jak zakombinować, chyba że to dobrze ukryje. No a tak, no to nie ma jak zakombinować. Radziłem sobie w życiu, a teraz jako wierzący człowiek jestem bezradny. Czasem Bóg pomoże, a czasem powie nie. No i co? I jaka to jest sytuacja? Widzimy? Zobaczmy, że pewne rzeczy są ważne. Ja jeszcze inne wspomnę też z tego, co słyszę, że ludzie mówią. Po trzecie, związane jest z uczniami, którzy gorszyli się słowami Jezusa. Z uczniami, a więc już konkretnie nie z niewierzącymi Żydami albo faryzeuszami czy uczonymi w piśmie, ale uczniami. Jana 6 rozdział 60-61 werset mówi tak. Wielu tedy spośród uczniów Jego, usłyszawszy to, mówiło: twarda to mowa, któż jej słuchać może? A Jezus świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie Jego, rzekł im: to was gorszy? A co dopiero, kiedy ujrzycie Syna Człowieczego w chwale? Też będą zgorszeni, prawda? Zgorszeni Jezusem Chrystusem, który przychodzi w chwale. Zgorszeni Duchem Świętym, że daje języki, że daje jakieś takie dziwne zachowania Duch Święty, że prorokują. Zgorszeni. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi, nie jedzą ciała Chrystusa, nie piją Jego krwi. Czy my jesteśmy kanibalami? No oczywiście, że nie. Ale w Duchu Świętym, w Bogu naszym Wszechmogącym, ciało Jezusa Chrystusa to jest Jego Słowo. Krew Jezusa Chrystusa to jest Jego przebaczenie. Błogosławieni są ci, którzy piorą swoje szaty we krwi barankowej. Znaczy się, jeżeli weźmiesz swoją białą koszulę, która się pobrudziła i wypierzesz we krwi, będzie cała czerwona, tak? Prawda, że nie? Będzie biała, bielsza niż śnieg. Dlaczego? Bo Słowo Boże tak mówi, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu i nasze szaty stają się czysto śnieżno-białe. A więc jesteśmy czyści, jesteśmy usprawiedliwieni, jesteśmy omyci. A więc musimy wchodzić w kontakt z Bogiem i wykonywać Jego dzieła i chodzić w Jego duchu i chodzić w Jego mocy i chodzić w Jego dara, bo inaczej człowiek jest bezradny na ziemi. Zupełnie bezradny. A jeśli chce sobie radzić w tym świecie, no to będzie sobie radził jak całkiem przeciętny, niewierzący człowiek. A niewierzący człowiek charakteryzuje się tym, że postępuje nie według Słowa Bożego, bo nie wierzy Bogu, nie dowierza Bogu, nie dowierza Jego Słowu. Izraelici również nie wierzyli i wypowiadali się przeciwko Bożym decyzjom, jasno i wyraźnie. Przedstawiane były te Boże decyzje przez Mojżesza, przez Aarona I trzeba było jakiegoś szczególnego, Bożego, nadprzyrodzonego pokazu, bym powiedział nawet, żeby Izraelici jakoś tak, no, z jakiegoś takiego przymusu dopiero przyjęli, że to mogą być wybrani od Boga ludzie. Ale zobaczmy, nawet kiedy laska zakwitła, każdy wziął swoją laskę, przecież widział, że nie został wybrany, prawda? Bo było powiedziane, jaki znak będzie tego, że ktoś został wybrany. Ale każdy z nich wziął i zobaczyli, że laska Aarona. Pomyślmy sobie, byśmy zostawili tu w kaplicy laskę. Drewnianą. I rano przychodzimy na drugi dzień, a ona wypuściła liście, wypuściła pąki, kwiaty rozkwitły i owoce, dojrzałe owoce. Byście powiedzieli, to takie normalne. Taka zwykła sprawa. No, czemu się tu dziwić? Byłoby dla was to dziwne? Nie powiedzielibyście czasem, że to cud? Czy my w życiu naszym nie otrzymujemy od Boga nieraz wspaniałych cudów, na przykład uzdrowienia? Co robimy wtedy? Mówimy chwała Ci Boże, chwała Ci Boże. A na drugi, trzeci dzień myślimy, no jakaś taka choroba, no to zaczęła ustępować. Czy to cud? Ja wiem, czy to cud. Nastąpiło przełamanie w tym momencie. No i poprawia się. Takie zwykłe. Czy nie zauważamy, że szatan przychodzi, aby nam ukraść naszą wiarę? Żeby nam ukraść naszą pewność, że to Bóg zadziałał. Zawsze wszystko spełza na takich zwykłych domyślaniach, że to takie, no, takie zwyczajne. Kochani, ile razy było prześwietlenie, czy lekarz zbadał i był dokładny dowód na to, że jest choroba, a później za pewien czas, króciutki, na drugi dzień na przykład, po modlitwie sprawdza i wszystko jest zdrowe i komuś świadectwo składamy, a ktoś jak to kwituje? Chwała Bogu, wspaniale. Nie. Mówi, no lekarze często się mylą. Oni się bardzo często mylą. Po prostu źle odczytali, źle zrobili zdjęcie, czy źle zrobili badanie, a teraz zrobili dokładnie i wszystko wyszło, że to jednak nie ma nic tam. Słyszeliśmy kiedykolwiek, że ludzie się tak wypowiadają? Jacy to są ludzie? Bez wiary. Czy chcemy iść w tym kierunku? Czy pozwolimy sobie na to, żeby szatan wlewał zwątpienie w nasze serca? A przecież za każdym razem, kiedy Bóg ci pomoże, przychodzi diabeł i chce ci ukraść to, co wziąłeś od Boga. I chce, żebyś sobie pomyślał, że to nic takiego. Chcę, żebyś po prostu pomyślał, że to nie są takie trudne rzeczy, więc po prostu w życiu tak jest, że przechodzi. Kochani, również apostoł Paweł mówi i przestrzega przed buntowaniem się. I w 1 Koryntian 10 rozdziale 10, 11 wersecie jest powiedziane, ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło, dla przykładu jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wytrzymałości, u kresu wieków. A jak myślicie, jaki to jest czas? To jest teraz, właśnie teraz tak żyjemy. U kresu wieków. To jest u kresu wieków. To jest ten czas. Widzimy? Zobaczmy, jak ludzie często w sposób bardzo ryzykowny wypowiadają się. Izraelici wypowiedzieli się, poginiemy na pustyni. A co Bóg powiedział? Dobrze, właśnie tak się stanie według waszych słów. Poginiemy. I co? I poginęli. Żaden z tych, którzy wyszli z Egiptu, oprócz Jozuego, i Kaleba nie weszli do ziemi obiecanej. wszyscy nas na pustyni poginęli, poumierali. Powiedzieli, poginiemy na tej pustyni i poginęli. Bo Bóg tak powiedział. Nie wiem, czy słyszeliście, jak wierzący czasami wypowiadają się w taki sposób. A co to za życie? Takie życie to nie życie. Lepiej umrzeć, niż tak żyć. I wiele bardzo podobnych słów. Myślicie, że to ktoś z ulicy o tym mówił? Ludzie ze zboru. Nawet z naszego zboru. I co się stało? Bóg wypełnił ich słowa. I Bóg wypełnia po dzień dzisiejszy. Chcesz jeszcze więcej przekleństw na siebie rzucać? Bo to jest rzucanie przekleństw na siebie samego. Czy lekceważysz to, co czyni Bóg? Czy podchodzisz w sposób niedowierzający, że to coś Bóg uczynił w moim życiu? Że to się On mną opiekuje, że On mi daje wszelkie błogosławieństwo? A co to za życie? Bo się poplątało wszystko. A może to z woli Bożej się poplątało? A może konflikty i problemy przyszły, aby ciebie doświadczyć, żeby się okazało, kim naprawdę jesteś? Wyszli od nas, bo nie byli z nas. No ale byli tu przecież, byli. Ale nie byli z nas. Co to oznacza? Że nie należeli do ludu Bożego. To w takim razie do jakiego ludu należeli? Żeby już nie wciągać w to wszystko diabła, to powiedzmy, że należeli do tego świata. Sami to wybrali. Sami przekleństwa na siebie rzucali. Sami oczekiwali, że Bóg te przekleństwa wypełni. Bo to Bóg powiedział ze względu na słowa człowieka. A ja już nie chcę żyć. Nie chcesz żyć, to Bóg ci życie zabierze. Nie chcesz tego, to Bóg ci po prostu to zabierze. Jeśli będziesz narzekać na to, co czyni Bóg w twoim życiu, to Bóg się tym zajmie. I nie myśl, że będzie to całkiem obojętne dla Bożych uszu. Widzimy, szemrali Izraelici. I co spowodowało, że zostali wyratowani? Dwóch sprawiedliwych mężów, którzy zaczęli błagać. Dwóch, a było ich ponad milion. I zostali wyratowani ze względu na dwóch sprawiedliwych. A Bóg nawet powiedział, którego sobie wybiera. Jakie pretensje mieli ludzie opisani w naszym fragmencie Słowa Bożego? Jakie oni mieli pretensje? Co zarzucali? Tych, którzy pracowali przez ostatnią, jedną godzinę, zrównały z nami, którzyśmy znosili trudy dnia i upału. Znosiliśmy trudy dnia i upału. Greckie słowo ciężar, trud, że myśmy znosili ten ciężar, ten trud. W Nowym Testamencie słowo to jest też synonimem nakazów i prawa. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, 27, 28 wersety mówią tak. Wysłaliśmy tedy Judę i Sylasa, którzy wam to samo ustnie powiedzą. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Bóg nie przesadza z obciążeniami nas. Chociaż nam się często wydaje, że przesadza. Ale co mówi Słowo Boże? Że Bóg daje doświadczeń i prób ponad miarę, którą moglibyśmy znieść. Czy tak? Powiedziane jest, że nigdy nie daje ponad miarę, ale z pokuszeniem daje i wyjście. Wiecie, ja lubię takie powiedzenie, które często wśród was wypowiadam. Problemy, wszystkie problemy, jakie na nas przychodzą, mają jedną wspólną, wspaniałą rzecz, że się kończą. One się kończą. jest jakiś czas, który musimy przejść i w pewnym momencie, jeśli nawet szatan nas dotyka, Bóg mówi dosyć, stop. Kiedy Joba dotykał szatan, w pewnym momencie Bóg powiedział stop, dotąd tylko. A później szatan przyszedł, a może jeszcze to, albo to, to i ta. Bóg mówi, dobrze, możesz jeszcze dotknąć, ale do tej granicy. A później jeszcze pozwolił, bo okazało się, że Job jest niezłomny, no możesz zdrowie jego dotknąć, ale życie jest moje i nie wolno ci go dotknąć. Ale Bóg nie zauważył, szatan mocno przydusił i zmarł Job. Czy tak? Czy to oznacza, że Bóg nie mógł spuścić oczu z Joba, bo inaczej to by go zabił, tego Joba, diabeł? Nie. Słowo Boże mówi, jak Bóg działa. Bóg mówi słowo i rzeczy się dzieją. Jeśli Bóg poprzez słowo mógł stworzyć cały wszechświat, to wierzysz, że poprzez słowo może zadbać o twoje życie? Słowo Boże mówi, że Bóg wypowiada słowo i błogosławieństwo za tobą podąża. Inaczej mówiąc, ty sobie idziesz, patrzysz, ktoś idzie za tobą. Oglądasz się, nie widzisz. Później dalej idziesz, słyszysz, że idzie ktoś. A w końcu cię oglądasz szybko, patrzysz, błogosławieństwo. Ale tak właśnie jest. Tak właśnie jest. Jeśli Bóg wypowie słowo, że błogosławieństwo ma iść za tobą, będzie szło. Jeśli Bóg mówi, że rozwiązanie twoich problemów ma podążać za tobą, to będzie podążać. Dlatego mamy ufać Bogu. Mamy ufać Bogu. Nie mamy żadnych wielkich ciężarów. Wiecie, co tu jest wypowiedziane w Dziejach Apostolskich? Wstrzymywać się od zadławionego i uduszonego, wstrzymywać się od cudzołóstwa, przeteczeństwa i jeszcze jedna rzecz. Krwi. Ależ to ciężkie. Kaszanka taka smaczna. Tak pięknie wygląda. Do sklepu przychodzę, zakupy robię. A może jeszcze pan kaszaneczki kupi, bo taka naprawdę bardzo dobra. Ja mówię, krwi nie jem. A ta pani mówi, ale czego? Bardzo smaczna. Ja mówię, a to pani jest katoliczką? A tak, tak. Ja mówię, no to w Piśmie Świętym jest powiedziane, żeby nie jeść. Tak? Co pan powie? A pan powie, powie. Pan nie przemilczy. A wiecie, że spotkałem takich wierzących ludzi ze zboru, którzy powiedzieli, coś to takiego złego. No wszystko jest zło, o czym mówi Słowo Boże, że jest złem. I my musimy się nauczyć żyć po Bożemu, według Słowa Bożego. Musimy się tego nauczyć. Ludzie często im się wydaje, że rozumy wszystkie pozjadali. Wszystko wiedzą, wszystko rozwiązali. Tak jak pamiętam, kiedyś odwiedzaliśmy w więzieniu ludzi, i kiedyś przychodzę też na spotkanie i jeden z więźniów, który czytał już Słowo Boże przez pewien czas, mówi do mnie, pastorze, rozkminiłem Boga. Już nie ma żadnych tajemnic Bóg przed nim. On to wszystko rozszyfrował. I ludzie nieraz tak myślą, że oni wszystko już o Bogu wiedzą. Nie trzeba, to po co mi Biblia, jak ja wszystko wiem? Nie wiesz wszystkiego. I Bóg ciebie doświadcza właśnie dlatego, że nie wiesz wszystkiego. I będzie ciebie doświadczał, będzie ciebie wypróbowywał, będzie ciebie kształtował, uformuje z ciebie właściwe naczynie. Nie wiecie, o co prosicie. Co to znaczy? Że wierzący ludzie nie wiedzą, o co proszą? No jak to nie wiedzą? No, panie, uzdrów mnie to, ja nie wiem, o co proszę. No o zdrowie proszę przecież. Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie wypić kielich, który ja mam wypić? Możecie wypić kielich, który ja mam wypić? No tak. Możecie być i czy możecie być zanurzeni tym zanurzeniem, którym ja jestem zanurzany? Możecie? Jakim liczę, by powiedzieli, tak, ojciec, prać, prać, tak, jak najbardziej. Wszystko wiemy. To greckie słowo kielich w Starym Testamencie jest symbolem gniewu Bożego i Jego kary. Żebyśmy wiedzieli, co to oznacza dokładnie kielich. Możecie pić kielich, możecie być zanurzeni, możemy lekkomyślnie odpowiedzieć tak. Psalm 11, werset 6 mówi, na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki. Ja się pytam, z Sodomy i Gomory, niszczonej przez Boga, tam był właśnie deszcz. Rozżarzony deszcz węgli i siarki. Ja się pytam, ile osób przeżyło? No tylko Lot. Nawet jego żona nie. Parę osób. Dlaczego? Bo Bóg ich zachował. A z reszty ktoś pozostał? Nic. W internecie możesz obejrzeć, jak wygląda teraz to miejsce. Po dziś dzień tylko siarka i zgliszcza. Nic więcej. Nic nie ma. Nic nie rośnie. Psalm 75, 8 i 9 werset. Lecz Bóg jest sędzią. Tego poniża, tamtego wywyższa. Znaczy mnie wywyższa, ciebie poniża. Bo w rękach Pana jest kielich wina musującego, pełnego przypraw. Z niego nalewa. Wszyscy bezbożni na ziemi, nawet osad jego wysączają i piją. Bezbożni. Żeby być pobożnym człowiekiem, to trzeba żyć, no tak w prosty sposób tłumacząc, co to pobożność. Żyć po Bożemu. Pobożny człowiek to po Bożemu żyje. Czyli tak, jak Bóg nakazuje. Tak, jak Bóg radzi. Tak, jak Bóg pokazuje. Czytaj Słowo Boże, będziesz wiedzieć. Wcale nie musisz mnie słuchać. Słowo Boże czytaj. A jeśli na zgromadzenie nie chcesz przychodzić, to też tam jest napisane na ten temat, że u niektórych to jest w zwyczaju. Izajasz 51, rozdział 22, werset mówi, zerwij się, powstań Jeruzalemie, które śpiło z ręki Pana kubek jego gniewu. Wychyliło do dna kubek odurzającego napoju. Jeremiasz 51,7. Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego też narody oszalały. I dzisiaj jest Babilon. I dzisiaj są macki Babilonu sięgające do wszystkich krajów. Czy to chodzi o miasto historyczne, tam zbudowane? Chodzi o duchowe rzeczy. Tak jak krew i ciało Jezusa Chrystusa, nie jemy dokładnie ciało i krew, chociaż niektórzy by chcieli, tak? Bo się to przyistacza. I w rzeczywistości to nie jest chleb, tylko no, to już teraz to było po modlitwie, to już teraz jak się dotknie, to no, ciało, mięso. Tak? To jest mięso. Dalej to jest chleb. Pobłogosławiony i przyjmujemy to jako ciało Jezusa Chrystusa. Jako to, co przychodzi do nas od Boga Wszechmogącego. I wreszcie Jeremiasz 25,15 mówi, tak bowiem rzekł do mnie Pan Bóg Izraela, weź z mojej ręki ten kielich wina gniewu i daj z niego pić wszystkim narodom, do których cię wysyłam. To jest słowo do Jeremiasza. Daj do ręki tych, do których ciebie wysyłam. Kielich goryczy. Kielich, o którym Jezus Chrystus mówił do synów Zebedeusza. To jest ten kielich, który wypił Mesjasz. Który wypił Jezus Chrystus jako odkupiciel. Jest to ofiara za grzechy bezbożnych. Zgodnie z proroctwem Izajasza. I na koniec właśnie przeczytam z tego proroctwa Izajasza, ale to nie jest fragment do wyświetlania, 53 rozdział od 4 do 8, ja to bezpośrednio z oryginału wziąłem i to czytam z oryginału. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem. Sam Jezus obarczył się naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści. Boli ci coś? To On dźwiga to, żebyś wiedział. Dlatego żyj wiarą. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga zbity i umęczony. Myśmy myśleli, że to po prostu Bóg tak zaatakował go. A on był przebity za nasze grzechy. Zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas. A w jego ranach jest nasze zdrowie. W jego ranach jest nasze zdrowie. I ile trzeba mieć wiary, żeby to brać. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas się obrócił ku własnej drodze. A Pan zrzucił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz to On sam się dał gnębić i nie otworzył swoich ust jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Po udręce i sądzie zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Zgładzono go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zabity na śmierć. Za grzechy ludu. Za grzechy tej społeczności. Został zabity na śmierć. Czy nie jest godny to Pan do naśladowania Jego czynów, posłuszeństwa absolutnie pełnego, Jego woli? Zobaczmy, będziemy wyratowani. Żyjemy u czasów ostatecznych. Czasy ostateczne. Nie ma już na kiedy odkładać poprawy. Musisz już zacząć. Musisz już zacząć kształtować swoje życie zgodnie ze Słowem Bożym. Czy może od niechcenia, od braku przemyślenia wypowiadasz się, a ja już nie chcę żyć. Już mam dosyć tej walki, tego wszystkiego. Ja bym chciał tak luźno, tak lekko. Ci, którzy lekko żyją, lekko też umierają. Łatwiutko, w ogień tylko są wrzuceni, tylko się smalą, nic więcej. Oczywiście to są baśnie, wszystko to są bajki. Kto by wierzył w piekło? No kto by wierzył? Nikt nie będzie wierzył w piekło, bo gdzie ono jest? Pewien człowiek do mnie powiedział, o, ziemia wybuchnie, po prostu jądro ziemi wybuchnie. Bo gdzieś tam wyczytał, jacyś naukowcy podają, że jakieś tam oznaki są tego, że jądro wybuchnie. Ja mówię, słuchaj, jądro ziemi nie wybuchnie, dopóki piekło jest. On mówi, tak, a czemu? Ja mówię, no bo jądro ziemi to jest piekło właśnie. Co ty powiesz? Co ja powiem? To, co Słowo Boże pisze. Podziemna kraina. A co jest pod ziemią? Piekło jest. Dlatego właśnie Jezus Chrystus wszedł, aby tą krainę, dawną krainę starotestamentową przekształcić. Powiódł za sobą jeńców, ludzi darami obdarzył. Wprowadził ich do Królestwa Niebios, wprowadził ich na łono Abrahamowe. A tam, w Szeolu, zostało to przekształcone w piekło. I piekło będzie na wieki wieków? Nie. A co się stanie? Zostanie wrzucone do jeziora ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Nawet piekło, to pomyślmy, jezioro ogniste będzie czymś znacznie gorszym niż piekło. Diabeł w tej chwili cieszy się, że może męczyć w piekle ludzi. W jeziorze ognistym on już nie będzie miał takiej władzy. To on będzie się w tym jeziorze ognistym cierpiał. I to ile czasu? 20 lat czy 100? 1000? Na wieki wieków. Na wieki wieków. Dlatego nie idź za nim. Nie słuchaj Jego rad. Odrzucaj wszystko, co On w twoim życiu próbuje zrobić. Trzymaj się tylko tego, który może cię wyratować. Bójcie się tego, który może i duszę, i ciało pogrążyć w ogniu piekielnym. Kto to taki, diabeł? To jest Bóg. I my mamy tylko Bogu naszemu służyć. Dlatego jesteśmy zgromadzeni dzisiaj na tym miejscu, dlatego jesteśmy czujni, aby Słowo Boże było w naszym życiu przestrzegane. Amen? Amen? Amen! Chwała Bogu naszemu.